Wdrożenie systemu kontrolingu w grupie kapitałowej. 10 lipca 2008. Zarządzanie grupą kapitałową powstałą wskutek przejęć niezależnych podmiotów gospodarczych jest praktycznie niemożliwe bez wystandaryzowanej informacji finansowej. Grupa kapitałowa powstała po serii i przejęć stoi zawsze przed wyzwaniem stworzenia narzędzi kontrolingu operacyjnego i finansowego, by móc porównywać swoje spółki, stawiać im ambitne, ale realne cele, posiadać informacje o kosztach działań oraz rentowności produktów i klientów, aby osiągnąć zakładane cele biznesowe. Poniżej zostanie przedstawiony przykład metodologii i wdrożenia systemu kontrolingu biznesowego. Zakładajmy, że spółki należące do grupy kapitałowej prowadzą zbliżoną działalność i dotychczas miały różne systemy finansowo-księgowe. Wdrożenie należy podzielić na następujące etapy. UL, li wdrożenie jednolitej polityki rachunkowości średniku i li wdrożenie jednolitego systemu informacji kosztowej średniku i li wdrożenie jednolitego systemu pomiaru rentowności segmentów biznesu średniku i li wdrożenie systemu kontrolingu strategicznego średniku i li wdrożenie raportów zarządczych .wi/ul/s/226834 wdrożenie jednolitej polityki rachunkowości. Standaryzacja w kontrolingu jest niemożliwa, jeśli między spółkami brakuje porównywalności zasad rozpoznawania przychodów i kosztów oraz wyceny aktywów i pasywów. Jednolita polityka w obszarach rachunkowości jest podstawą, na której można zbudować kontroling. Standaryzacja oznacza następujące działania. UL, li ujednolicenie planu kont. Zaczynamy od spisania listy kont, ale to nie wystarczy. Należy przeprowadzić remanent zdarzeń gospodarczych i przypisać je do kont, tak aby powstała instrukcja księgowania, która będzie podstawą pracy działu księgowości. Księgowy, widząc fakturę za np. opony lub ładowarkę do telefonu, musi wiedzieć, na jakie konto ją zaksięgować. Warto też zlikwidować lub ograniczyć konta posiadające w nazwie słowo pozostałe, np. pozostałe usługi obce.wi. Li ujednolicenie stawek amortyzacji. Trzeba przypisać grupom środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stawki amortyzacji, ustalić dokładnie, co traktujemy jak środek trwały, co jak materiał na przykład, jak księgować zakup krzesła za 50 zł, a także ustalić wartość środka trwałego, poniżej której dokonuje się jednorazowej amortyzacji. .wi. Li ujednolicenie zasad kapitalizacji. Jeśli spółki prowadzą duże inwestycje w ST lub w NIP, trzeba określić precyzyjnie, które wydatki chcemy kapitalizować, na przykład co z własnymi pracownikami zaangażowanymi w projekty, ponieważ zapisy ustawowe dają pewną elastyczność. .wi. Li ujednolicenie zasad księgowania przychodów i rozliczenia PPO, na przykład w branży sprzedającej reklamę należy ustalić, jak będziemy rozpoznawać przychód z reklamy emitowanej przez kilka okresów. .wi. Li ujednolicenie zasad księgowania kosztów RMC, RMB, rezerw, na przykład można ustalić, że na RMC księgujemy tylko zakupy powyżej określonej kwoty, a drobne przedpłaty idą od razu w koszty. Trzeba ustalić zasady wiązania rezerw na ubezpieczenia, sposób liczenia rezerw na urlopy i odprawy emerytalne. .wi. Li ujednolicenie zasad księgowania odpisów aktualizujących należności i zapasy, ile procent obejmujemy odpisem przy określonym przeterminowaniu. .wi. Li ujednolicenie zasad księgowania różnic kursowych, czy chcemy wprowadzić rachunkowości instrumentów zabezpieczających i rozliczać różnice kursowe powyżej wyniku operacyjnego. .wi. Li wprowadzanie jednolitej procedury zamknięcia miesiąca. Najpóźniej dany miesiąc zamykamy 20, z uwagi na CIT, ale nie jest to dobre rozwiązanie. Miesiąc powinno się zamykać szybko, księgując oszacowania przychodów i kosztów. Tylko takie zamknięcie umożliwia dostarczanie informacji zarządczej kadrze zarządzającej na czas. W zależności od wielkości i zakresu działalności spółek miesiąc można zamknąć w ciągu 2 lub 3 dni i roboczych od jego zakończenia. .wi/ul. Dodatkowa uwaga praktyczna. Wdrożenie jest łatwe, jeśli spółki obsługuje jedno centrum usług księgowych. Kiedy spółka ma swój dział księgowy, nie wystarczy zaufać, że każdy będzie od początku poprawnie księgował i zapomni o dotychczasowych przyzwyczajeniach. Przynajmniej przez kwartał warto sprawdzać WSZ, YSTK i e-księgowania, co wcale nie musi być drogie. Można do tego zatrudnić praktykantów. S/126835 wdrożenie jednolitego systemu informacji kosztowej. Standaryzacja informacji kosztowej w spółkach należących do grupy kapitałowej jest podstawą benchmarkingu i osiągania synergii. Proces ten można przeprowadzić następująco. UL, li należy zacząć od opisania łańcucha wartości danej działalności, zachodzących procesów i komórek organizacyjnych, które je obsługują. Łańcuch wartości będzie oczywiście miał specyfikę branżową, ale wiadomo, że trzeba wyodrębnić marketing, produkcję, dystrybucję, sprzedaż, obsługę klienta, funkcje wsparcia. I łańcuch wartości jest podstawą zdefiniowania grup centrów kosztów, pod które podpinamy pojedyncze centra kosztów. I centra kosztów powinny uwzględniać dwie perspektywy. Miejsce w łańcuchu wartości, na przykład sprzedaż reklamy przypisana do kosztów sprzedaży oraz segment biznesowy, którego dany koszt dotyczy, tak by możliwa była analiza rentowności, czyli jeśli są dwa zespoły sprzedażowe. Jeden sprzedaje reklamę w tytule X, a drugi w tytule Y. Konieczne są osobne centra kosztów. I należy następnie dokonać segmentacji kosztów promocji. Wydatki marketingowe są często bardzo istotną częścią budżetu kosztów operacyjnych i konieczna jest ich regularna analiza. W tym przypadku samo przypisanie ich do łańcucha wartości nie wystarczy. Powinno się osobno księgować koszty poszczególnych segmentów produktów, klientów, regionów oraz działania ATL i BTL. Zwykle każda duża akcja wymaga osobnego centrum kosztów. W ten sposób można zmierzyć jej efektywność, na przykład jaki jest wpływ na P/AMP średni L przeprowadzonej w gazecie loterii.ui. Podobnie jak w przypadku planu kont, konieczna jest instrukcja księgowań, żeby jednolita struktura centrów kosztów dawała w praktyce jednolitą informację finansową. W takiej instrukcji do centrów kosztów należy przypisać stanowiska pracowników, na przykład czy osoba zajmująca się windykacją to sprzedaż czy finanse, czy specjalista do spraw płac to HR czy finanse, oraz standardowe operacje gospodarcze, na przykład gdzie księgujemy koszt opłat za przynależność do organizacji branżowych, gdzie księgujemy koszty badań rynkowych, gdzie księgujemy koszty drobnych akcesoriów IT.ui/ul. Dodatkowa uwaga praktyczna. Podobnie jak w przypadku księgowań po kontach, tak i tutaj warto na początku sprawdzać poprawność. Zwykle te dwa elementy można łatwo połączyć. Sprawdza się jednocześnie, czy dane zdarzenie zaksięgowano na poprawnym koncie i w centrum kosztów. Zwykle najwięcej problemów generują wydatki IT. Na przykład, czy system ERP pokazać w IT, czy dzielić na cały łańcuch wartości? Gdzie księgować licencje? Co z drobnymi wydatkami myszki, ładowarki i tym podobne? Najlepiej, jak komputery i software związane ze stanowiskiem pracy są przypisane do tego samego centrum kosztów co użytkownik. Wymaga to jednak bieżącej aktualizacji i przypisań, ponieważ i pracownicy, i sprzęt rotują. Natomiast koszty związane z systemem ERP, który obsługuje całą firmę, można zostawić w IT, dlatego że podział na wszystkie działy firmy byłby sztuczny. I ostatnia uwaga. Warto wdrożyć księgowanie wszystkich kosztów operacyjnych na centra kosztów. W niektórych wdrożeniach pomija się siódemki, koncentrując na czwórkach. Jest to błąd. Wynik finansowy w kontrolingu powinien schodzić do EBIT. Nie może być kosztów, które nie są przypisane do ośrodka odpowiedzialności. Wdrożenie jednolitego systemu pomiaru rentowności segmentów biznesu. Kiedy uporamy się z porównywalnością ksiąg i kosztami, dwa pierwsze punkty, możemy usprawniać procesy, wyznaczać best practices i równać do nich w pozostałych spółkach, ale tak naprawdę największe zmiany strukturalne robi się na segmentach biznesu. Ich analiza ma odpowiedzieć na pytania, w jakim biznesie jesteśmy, co nam się opłaca, które produkty są dochodowe, którzy klienci są dochodowi. W tym celu musimy ulepszyć, przeprowadzić segmentację biznesu. Segmentacja odbywa się zwykle w dwóch perspektywach, produktowej i geograficznej. W produktowej określamy, co sprzedajemy, od brandu po SKU, w geograficznej, komu sprzedajemy, od regionu / kraju po pojedynczego klienta. W ten sposób uzyskujemy standardową informację o przychodach. Możemy już porównywać sprzedaż między spółkami oraz stawiać cele sprzedażowe. Ale konieczny jest drugi krok, czyli opracowanie modelu alokacji kosztów na segmenty. Model taki opiera się oczywiście na łańcuchu wartości i polega na przypisaniu kosztów do właściwych segmentów biznesowych. Najpierw należy podjąć decyzję, czy alokujemy wszystkie koszty operacyjne, przez co możemy podzielić EB i te grupy kapitałowej na segmenty, czy też pracujemy na marżach pokrycia, na przykład. Nie alokujemy kosztów funkcji wspierających. Urok alokacji wszystkich kosztów polega na tym, że możliwe jest uzgodnienie wyniku operacyjnego spółki i grupy do segmentów, co wygląda zaawansowanie i profesjonalnie. Niestety, alokacja kosztów ogólnych administracji ma też wady. Gdy wprowadzamy na rynek nowy produkt i proporcjonalnie obciążamy go częścią tych kosztów, automatycznie zmniejsza się alokacja na dotychczasowe produkty, przez co rentowność jest nieporównywalna. Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za nowe produkty nie rozumieją, czemu alokuje się na nich koszty, które są niezależnie od ich decyzji. Tych wad można uniknąć, pracując na marżach pokrycia, oczywiście. Wtedy w celu wyjścia na EBIT i te spółki i grupy należy od sumy marż pokrycia odjąć koszty ogólne. Kolejna decyzja do podjęcia przy opracowaniu modelu rentowności dotyczy szczegółowości alokacji kosztów. W zasadzie z kosztami produkcji i dystrybucji można zejść na najniższy poziom SKU i klienta, ale już alokacja na SKU kosztu działu sprzedaży czy wydatków promocyjnych bywa trudna, ponieważ mogą dotyczyć obszaru sprzedaży bądź brandu. Jeśli alokujemy wszystko na wszystko, na każdym poziomie kosztów, musimy ustalić, jak dzielimy koszty, których nie można przypisać bezpośrednio, na przykład kampania TL brandu do poszczególnych SKU.ui. I po tych dwóch decyzjach zaczynamy przypisywać poszczególne centra kosztów do interesujących nas segmentów. Na tym etapie może dojść do weryfikacji listy centrów kosztów, na przykład gdy okaże się, że konieczne jest wydzielenie kosztów handlowców zajmujących się określonymi klientami. Dodatkowa uwaga praktyczna. O ile sprawność funkcjonowania ksiąg i informacji kosztowej opiera się na poprawności księgowań, zakładając właściwe zdefiniowanie kont i centrów kosztów i liczba kont centrów kosztów nie ma dużego wpływu na czasochłonność dekretacji, o tyle przy analizie rentowności kluczowa jest początkowa faza projektowania. Na pewno warto ten etap dokładnie przemyśleć, ponieważ alokowanie wszystkiego na wszystko i mierzenie rentowności kilkuset SKU i klientów do EBIT, co niektórym przychodzi do głowy, może ten system zatkać. Lepiej zacząć od najważniejszych segmentów i rozbudowywać system, niż od razu uczynić go zbyt skomplikowanym, a przez to nieużytecznym. S. 126837. Wdrożenie systemu kontrolingu strategicznego. Mamy już za sobą wdrożenie kontrolingu finansowego. Odkrywamy wtedy, że dysponujemy milionem liczb i wskaźników oraz możemy przeprowadzić 100 analiz. Niestety, kadra zarządzająca nie ma czasu, aby patrzeć na wszystko i prosi o skondensowanie informacji zarządczej i zdefiniowanie najważniejszych parametrów. Narzeka też, że brakuje wskaźników niefinansowych i wyprzedzających. Pozostaje więc wdrożenie zrównoważonej karty wyników. S. 126838. Wdrożenie raportowania zarządczego. Dobrze mieć systemy, które mierzą biznes, rentowność, efektowność kosztową, parametry operacyjne, ale trzeba jeszcze te liczby w coś ubrać. Trudno, żeby kadra zarządzająca i management liniowy tracili czas na klikanie w porozrzucanych raportach w systemie FK w poszukiwaniu interesujących danych. Dlatego budowę systemu kontrolingu wieńczy powstanie zestawu raportów i określenie zasad dostępu do nich. Raporty mogą być zbudowane w narzędziach prostych Excel lub zaawansowanych hurtownia danych, wysyłane mailem lub dostępne w intranecie, to jest jednak wtórne. Najważniejsze, aby dostarczały informacji istotnych biznesowo, nie zawierały zbyt wielu liczb i wskaźników, bo to odstrasza menedżerów niefinansowych oraz żeby powstawały szybko. Oczywiście, ładny layout nie zaszkodzi, musi się to dobrze czytać. S. 126839. Kilka słów na koniec. Przedstawione wyżej etapy projektowe, oddziałujące przecież na siebie, można prowadzić w miarę możliwości równolegle. Jeśli na przykład rozbudujemy konta promocyjne o informacje ATL, VS, BTL, zmniejszamy automatycznie liczbę centrów kosztowych promocji. Ponadto bardzo ważna jest znajomość systemu FK, który chcemy wykorzystać przy wdrożeniu, zwłaszcza jeśli jest to nowe wdrożenie. Warto mieć wtedy w zespole osobę, która dobrze zna wybrany system. Inaczej skończymy na mało ciekawych dyskusjach z konsultantami, którzy twierdzą, że w systemie można zrobić wszystko. No i najważniejsze, projekt wdrożenia systemu kontrolingu biznesowego prowadzi zwykle dział kontrolingu. Najważniejszą sprawą jest jednak konsultowanie rozwiązań na każdym etapie z menedżerami biznesowymi, dla których ten system powstaje. Z drugiej strony, bardzo łatwo można znaleźć się w sytuacji, w której przy wdrożeniu każdy mieć możliwość generowania jak największej liczby danych, a potem okazuje się, że nie ma czasu wykorzystać nawet połowy 25% przygotowanej informacji. Dlatego ważne jest zarządzanie zakresem projektu. Najpierw wdraża się tematy kluczowe. Fajerwerki zostawia się na kolejne etapy ulepszania systemu. Sukcesu takiego projektu nie mierzymy przecież liczbą raportów, ale efektami, jakie przynosi profesjonalna informacja zarządcza, czyli jakie działania i projekty podjęto z wykorzystaniem wystandaryzowanej informacji. Jakie decyzje podjęto, jak wpłynęły na wyniki grupy kapitałowej. Wbrew pozorom, można zmierzyć efekty wdrożenia dobrego systemu kontrolingu. Autor jest kontrolerem finansowym w grupie mediów regionalnych.